Wydawnictwo Supernowa i Fonopolis przedstawiają Andrzej Sapkowski. Wiedźmin. Droga, z której się nie wraca. Ptak o pstrokatych piórkach, siedzący na ramieniu Wisenny, zaskrzeczał, zatrzepotał skrzydełkami, z furkotem wzbił się i poszybował między zarośla. Wisenna wstrzymała konia, nasłuchiwała chwilę, potem ostrożnie ruszyła wzdłuż leśnej dróżki. Mężczyzna zdawał się spać. Siedział, opierając się plecami o słup pośrodku rozstaju. Z bliższej odległości Wisenna zobaczyła, że oczy ma otwarte. Już wcześniej spostrzegła, że jest ranny. Prowizoryczny opatrunek pokrywający lewe ramię i biceps przesiąknięty był krwią, która jeszcze nie zdążyła zczernieć.
Witaj, młodzieńcze.
Odezwał się ranny, wypluwając długie źdźbło trawy.
Dokąd zmierzasz, jeżeli wolno spytać?
Wisennie nie spodobał się ten młodzieniec. Odrzuciła kaptur z głowy.
Spytać wolno.
Odpowiedziała.
Ale wypadałoby uzasadnić ciekawość.
O, wybaczcie, pani.
Rzekł mężczyzna, mrużąc oczy.
Nosicie męski strój, a co do ciekawości, to jest ona uzasadniona, jakże. To jest niezwykłe rozdroże. Spotkała mnie tu interesująca przygoda.
Widzę.
Przerwała Wisenna, patrząc na nieruchomy, nienaturalnie skręcony kształt, na wpół zagrzebany w poszyciu nie dalej niż 10 kroków od słupa. Mężczyzna podążył za jej spojrzeniem, potem ich oczy spotkały się. Wisenna, udając, że odgarnia włosy z czoła, dotknęła diademu ukrytego pod opaską z wężowej skóry.
A tak,
rzekł ranny spokojnie.
Tam leży nieboszczyk. Bystre macie oczy. Pewnie uważacie mnie za rozbójnika. Mam rację?
Nie masz,
powiedziała Wisenna, nie odejmując ręki od diademu.
Ach.
Zająknął się mężczyzna.
Ach, tak. No.
Twoja rana krwawi.
Większość ran ma taką dziwną właściwość.
Uśmiechnął się ranny. Miał ładne zęby.
Pod opatrunkiem zrobionym jedną ręką będzie krwawić długo.
Czyżbyście chcieli zaszczycić mnie swoją pomocą?
Wisenna zeskoczyła z konia, drążąc obcasem miękką ziemię.
Nazywam się Wisenna,
powiedziała.
Nie zwykłam robić nikomu zaszczytów. Poza tym nie cierpię, kiedy ktoś zwraca się do mnie w liczbie mnogiej. Zajmę się twoją raną. Możesz wstać?
Mogę. A muszę?
Nie.
Wisenna,
powiedział mężczyzna, unosząc się z lekka, by ułatwić jej odwinięcie płótna.
Ładne imię. Mówił ci już ktoś, Wisenna, że masz piękne włosy? Ten kolor nazywa się miedziany, prawda?
Nie. Rudy.
A. Jak skończysz, ofiaruję ci bukiet z łubinu. O tego, co rośnie tam w rowie. A w czasie operacji opowiem ci od tak dla zabicia czasu, co mi się przydarzyło. Nadszedłem, wystaw sobie tą samą drogą, co i ty. Widzę, stoi na rozstaju słup. No właśnie ten. Do słupa przymocowana deska. To boli.
Większość ran ma taką dziwną właściwość.
Wisenna oderwała ostatnią warstwę płótna, nie starając się być delikatną.
Prawda? Zapomniałem, o czym to ja? Ach, tak. Podchodzę, patrzę na desce napis. Strasznie koślawy. Znałem kiedyś łucznika, który potrafił ładniejsze litery wysikać na śniegu. Czytam. A co to ma być, moja panno? Co to za kamyk? Do licha, tego się nie spodziewałem.
Wisenna powoli przesunęła hematyt wzdłuż rany. Krwawienie ustało momentalnie. Zamknąwszy oczy, uchwyciła ramię mężczyzny oburącz, mocno dociskając brzegi skaleczenia. Odjęła ręce. Tkanka zrosła się, pozostawiając zgrubienie i szkarłatną pręgę. Mężczyzna milczał, bacznie się jej przypatrując. Wreszcie podniósł ostrożnie ramię, rozprostował je, potarł szramę, pokręcił głową, naciągnął skrwawiony strzęp koszuli i kubrak wstał, podjął z ziemi pas z mieczem, kiesą i manierką, spinany klamrą w kształcie smoczego łba.
Tak, to się nazywa mieć szczęście.
Powiedział, nie spuszczając z Wisenny oka.
Trafiłem na uzdrowicielkę w samym środku puszczy. W widłach innej jarugi, gdzie zwykle łatwiej o wilkołaka albo co gorsza pijanego drwala. A jak będzie z zapłatą za leczenie? Chwilowo cierpię na brak gotówki. Wystarczy bukiet z łubiną?
Wisenna zignorowała pytanie. Podeszła bliżej do słupa, zadarła głowę. Deska przybita była na wysokości wzroku mężczyzny.
Ty, który nadejdziesz od zachodu,
przeczytała na głos.
W lewo pójdziesz, wrócisz. W prawo pójdziesz, wrócisz. Wprost pójdziesz, nie wrócisz. Bzdury.
O, dokładnie to samo pomyślałem.
Zgodził się mężczyzna, otrzepując nogawki z igliwia.
Znam te okolice. Prosto to jest na wschód. I idzie się ku przełęczy Klamat, na kupiecki trakt. Niby dlaczego nie można stamtąd wrócić? Takie ładne dziewczęta, spragnione za mąż pójścia. Tania gorzałka, wakujące stanowisko burmistrza.
Nie trzymasz się tematu, Corin.
Mężczyzna otworzył usta, zdumiony do granic.
A skąd wiesz, jak się nazywam? Skąd wiesz, że nazywam się Corin?
Sam mi to mówiłeś przed chwilą. Opowiadaj dalej.
Tak?
Mężczyzna spojrzał na nią podejrzliwie.
Doprawdy? No, może. Na czym to ja skończyłem? Aha! Czytam więc i dziwię się. Co za baran wymyślił ten napis? Naraz słyszę, ktoś bełkoce i mruczy za moimi plecami. Oglądam się babuleńka. Siwioteńka, zgarbiona z kijaszkiem. A jakże? Pytam grzecznie, co jej jest. A ona, mamroce, głodna, mcny rycerzyku. Od świtania na ząb nie było co wziąć. Zgaduję, ma babuleńka jeszcze minimum jeden ząb. Wzruszyłem się, jak nie wiem co. Biorę więc z sakwy chleba kąsek i połowę wędzonego leszcza, którego dostałem od rybaków nad jarugą, i daję starowince. Ta siada, mamle, chrząka, wypluwa ości. Ja nadal oglądam ten dziwny drogowskaz. Naraz babcia odzywa się. Dobryś, rycerzyku, poratowałeś mnie. Nagroda cię nie minie. Chciałem jej powiedzieć, gdzie może sobie wsadzić swoją nagrodę. A babka mówi, zbliż się. Zbliż się, mam ci coś rzec do ucha. Ważną tajemnicę odkryć. Jak wielu dobrych ludzi od nieszczęścia wybawić, jak sławę zyskać i bogactwo.
Wisenna westchnęła, siadła obok rannego. Podobał się jej wysoki, jasnowłosy, z pociągłą twarzą i wydatnym podbródkiem. Nie śmierdział, jak zwykle mężczyźni, których spotykała. Odpędziła natrętną myśl, że za długo włóczy się samotnie po lasach i gościńcach. Corin ciągnął opowieść.
Pomyślałem sobie...
Mówił.
Klasyczna okazja się trafia. Jeśli babka nie ma sklerozy, a ma wszystkie klepki, to może będzie z tego zysk dla biednego wojaka? Schylam się, nadstawiam ucha, jak kto głupi. No i gdyby nie refleks, dostałbym prosto w grdykę. Odskoczyłem, krew sika mi z ramienia jak z fontanny pałacowej, a babka sunie z nożem, wyjąc, parskając i plując. Ciągle jeszcze nie uważałem, że to poważna sprawa. Poszedłem w zwarcie, by pozbawić ją przewagi. I czuję, że to żadna staruszka, bo piersi twarde jak krzemienie.
Corin zerknął w stronę Wisenny, by sprawdzić, czy się nie czerwieni. Wisenna słuchała z grzecznym wyrazem zaciekawienia na twarzy.
O czym to ja? Aha, myślałem, zwalę ją z nóg i rozbroję. Ale gdzie tam? Silna jak ryś. Czuję, za moment wysmyknie mi się jej ręka z nożem. A to co było robić? Odepchnąłem ją, cap za miecz. Nadziała się sama.
Wisenna siedziała, milcząc, z ręką u czoła. Niby w zadumie poprawiła wężową opaskę.
Wisenna, no, mówię jak było. Wiem, że to kobieta i głupio mi. Ale niech skonam, jeśli to była normalna kobieta. Natychmiast po tym, jak upadła, odmieniła się. Odmłodniała.
Iluzja,
rzekła Wisenna w zamyśleniu.
Że co?
Nic.
Wisenna wstała. Podeszła do zwłok leżących w paprociach.
Tylko popatrz.
Corin stanął obok.
Baba jak posąg w pałacowej fontannie. A była zgarbiona i pomarszczona jak zad stuletniej krowy. No, niech mnie...
Corin?
Przerwała Wisenna.
Nerwy masz mocne?
A co mają do tego moje nerwy? Owszem, jeśli cię to interesuje, nie narzekam.
Wisenna zdjęła opaskę z czoła. Klejnot w diademie rozjarzył się mlecznym blaskiem. Stanęła nad zwłokami, wyciągnęła ręce, zamknęła oczy. Corin przyglądał się jej z półotwartymi ustami. Wisenna pochyliła głowę, szeptała coś, czego nie rozumiał.
Gralgane!
Krzyknęła nagle. Paprocie zaszeleściły gwałtownie. Corin odskoczył, dobywając miecza, zamierając w obronnej pozycji. Zwłoki zatrzepotały.
Gralgane, mów!
Rozległ się z paproci narastający ochrypły wrzask. Trup wygiął się w kabłąk, nieledwie lewitował, dotykając ziemi plecami i czubkiem głowy. Wrzask ścichł, zaczął się rwać, przechodzić w gardłowy bełkot, urywane jęki i krzyki, stopniowo nabierające kadencję, ale absolutnie niezrozumiałe. Corin poczuł na plecach zimną stróżkę potu, drażniącą jak pełznąca gąsienica. Zaciskając pięści, by powstrzymać mrowienie w przedramionach, całą siłą woli walczył z przemożnym pragnieniem ucieczki w głąb lasu. Wybełkotał trup, drąc ziemię paznokciami, bulgocąc krwawymi bańkami pękającymi na wargach.
Mów!
Z wyciągniętej dłoni Wisenny sączył się mętnawy strumień światła, w którym wirował i kłębił się kurz. Z paproci frunęły w górę suche listki i źdźbła. Trup zachłysnął się, zamlaskał i nagle przemówił zupełnie wyraźnie.
Rozstajan. 6 mil od klucza w południe najdalej. Bo... Posyłał kręgu chłopaka z Francji. Kazał.
Kto?
Kazał.
Krzyknęła Wisenna.
Kto kazał? Mów!
Giela. Wszystkie pisma, listy, amulety.
Mów!
Cienie, żelędrzy, gości, zabrać listy, gaminy, przyjdzie z małej.
Bełkotliwy głos zawibrował, rozpłynął się w przerażającym wrzasku. Corin nie wytrzymał, rzucił miecz, zamknął oczy i przycisnął dłonie do uszu. Stał tak, dopóki nie poczuł na ramieniu dotknięcia. Drgnął potężnie całym ciałem, jakby ktoś złapał go za genitalia.
Już po wszystkim,
powiedziała Wisenna, ocierając pot z czoła.
Pytałam, jakie masz nerwy.
Co za dzień,
wystękał Corin. Podniósł miecz, schował go do pochwy, starając się nie patrzeć w stronę nieruchomego już ciała.
Wisenna.
Słucham.
Chodźmy stąd. Jak najdalej od tego miejsca.
Jechali we dwójkę na koniu Wisenny leśnym duktem, zarośniętym i wyboistym. Ona z przodu w siodle, Corin na oklep z tyłu, obejmując ją w talii. Wisenna już dawno przywykła bez skrępowania cieszyć się drobnymi przyjemnościami, sporadycznie ofiarowywanymi przez los. Z zadowoleniem opierała więc plecy o pierś mężczyzny. Milczeli oboje.
Wisenna.
Corin zdecydował się pierwszy, po blisko godzinie.
Słucham.
Nie jesteś tylko uzdrowicielką. Jesteś z kręgu.
Tak.
Sądząc po tym pokazie, mistrzem?
Tak.
Corin puścił jej talię i przytrzymał się łęku siodła. Wisenna zmrużyła oczy z gniewu. Oczywiście nie dostrzegł tego.
Wisenna?
Słucham.
Zrozumiałaś coś z tego, co ta... To coś mówiło?
Niewiele.
Znowu milczeli. Pstrokaty ptak przelatujący nad nimi wśród listowia zaskrzeczał głośno.
Wisenna.
Corin, zrób mi przyjemność.
Tak?
Przestań gadać, chcę pomyśleć.
Dukt sprowadził ich prosto w dół, w wąwóz, w koryto płytkiego strumienia, leniwie przemykającego wśród głazów i czarnych pni w przenikliwym zapachu mięty i pokrzywy. Koń ślizgał się na kamieniach pokrytych osadem gliny i mułu. Corin, by nie spaść, ponownie uchwycił talię Wisenny. Odpędził natrętną myśl, że za długo włóczy się samotnie po lasach i gościńcach. Osada była typową ulicówką przytuloną do zbocza góry, rozwleczoną wzdłuż traktu, słomianą, drewnianą i brudną, przycupniętą wśród krzywych płotów. Gdy nadjechali, psy podniosły jazgot. Koń Wisenny człapał spokojnie środkiem drogi, nie zwracając uwagi na zajadłe kundle wyciągające spienione pyski ku jego pęcinom. Początkowo nie widzieli nikogo. Potem zza płotów, z dróżek wiodących na gumna, pojawili się mieszkańcy. Podchodzili wolno, bosi i chmurni. Nieśli widły, drągi, cepy. Któryś schylił się, podniósł kamień. Wisenna wstrzymała konia. Uniosła rękę. Corin spostrzegł, że w dłoni trzyma mały złoty nożyk w kształcie sierpa.
Jestem uzdrowicielką.
Powiedziała wyraźnie i dźwięcznie, choć wcale nie głośno. Chłopi opuścili broń. Zaszemrali, spojrzeli po sobie. Było ich coraz więcej. Kilku bliższych zdjęło czapki.
Jak zowie się to sioło?
Klucz.
Padło z ciżby po chwili ciszy.
Kto starszy nad wami?
Topin, wielmożna pani. O, tamta chałupa.
Nim ruszyli, przez szpaler rolników przecisnęła się kobieta z niemowlęciem na ręku.
Panie.
Jęknęła, dotykając nieśmiało kolana Wisenny.
Panie, córka, aż gorzej jest gorączki. Panie.
Wisenna zeskoczyła z kulbaki, dotknęła główki dziecka, zamknęła oczy.
Jutro będzie zdrowa. Nie owijaj jej tak ciepło.
Dziękuję, wielmożna. Stokrotnie dziękuję.
Topin, starszy osady, był już na podwórku i właśnie zastanawiał się, co począć z widłami, które trzymał w pogotowiu. Wreszcie zgarnął nimi ze schodów kurze łajno.
Wybaczcie,
rzekł, odstawiając widły pod ścianę chałupy.
Pani, wy wielmożny czas niepewny taki. Do środka proszę. Na poczęstunek upraszam.
Weszli. Topinowa kobieta, holując uczepioną spódnicy dwójkę słomianowłosych dziewuszek, podała jajecznicę, chleb i zsiadłe mleko, po czym znikła w komorze. Wisenna, w odróżnieniu od Corina, jadła mało. Siedziała zasępiona i cicha. Topin przewracał oczami, drapał się w różne miejsca i gadał.
Czas niepewny. Biada nam, wielmożni. My owce na runo hodujem, na sprzedaż to runo. A nynie kupców nie ma. Tedy wybijamy stada. Runne owce bijem, by do garnka co włożyć. Dawniej kupce po jarzmę, po kamień zielony chodzili do Amelu przez przełęcz. Tam mój kopalnie są. Tam mój jarzmę dobywają. A jak kupce szli, to i runo brali, płacili, różne dobro ostawiali. Nie ma nynie kupców. Nawet soli nie ma. Co ubijem, we 3 dni zjeść musim.
Omijają was karawany? Dlaczego?
Wisenna w zamyśleniu co jakiś czas dotykała opaski na czole.
Omijają.
Burknął Topin.
Zamknięta droga do Amelu na przełęczy rozsiadł się przeklęty kościej. Żywej duszy nie przepuści. To jak tam kupcom iść? Na śmierć?
Colin zamarł z łyżką zawieszoną w powietrzu.
Kościej? Co to jest kościej?
A bo to ja wiem. Kościej, mówią, ludojad na przełęczy ponosić.
I nie przepuszcza karawan?
Topin rozejrzał się po izbie.
Niektóre ino mówią swoje puszcza.
Wisenna zmarszczyła czoło.
Jak to swoje?
Ano swoje.
Zamruczał Topin i pobladł.
Ludziskom z Amelu jeszcze gorzej niż nam. Nas choć bur nieco pożywia, tamci na gołej skale siedzą i ino to mają, co im kościejowi za jarzmę sprzedadzą. Okrutnie po zbójecku pono za każde dobro płacić każą, ale co tamtym z Amelu czynić? Przecie jarzmy jeść nie będą.
Jacy kościejowi? Ludzie?
Ludzie i wrany i insi zbiry to, pani. Oni do Amelu wożą to, co nam pobiorą. Tam na jarzmę i kamień zielony mieniają, a nam siłą biorą. Po siołach bywało, grabili, gwałcili dziewki, a przeciwił się kto? Mordowali, z dymem puszczali ludzi. Zbiry kościejowi.
Ilu ich?
Odezwał się Colin.
Kto by ich tam, panie wielmożny, liczył? Bronią się sioła, kupy trzymają. Co z tego, kiedy w nocy nalecą, podpalą? Lepiej już nieraz dać, czego chcą, bo mówią...
Topin pobladł jeszcze bardziej, zadygotał cały.
Co mówią? Topin?
Mówią, że kościej, jeśli go roześlić, wylezie z przełęczy i pójdzie ku nam, ku dolinom.
Wisenna wstała raptownie, twarz miała zmienioną, Colina przeszył dreszcz.
Topin?
Powiedziała czarodziejka.
Gdzie tu kuźnia najbliższa? Koń mój podkowę zgubił na trakcie.
Za osadą dalej pod lasem. Ta mój kuźnia jest i stajnia.
Dobrze. Teraz idź, popytaj, gdzie kto, chory lub ranny.
Dzięki niech wam będą, dobrodziejko wielmożna.
Wisenna.
Odezwał się Colin, gdy tylko za Topinem zamknęły się drzwi. Druidka odwróciła się, spojrzała na niego.
Twój koń ma wszystkie podkowy w porządku.
Wisenna milczała.
Jaszma to oczywiście jaspis. A zielony kamień to jadeit, z którego słyną kopalnie w Amel.
Ciągnął Colin.
A do Amel można dojść tylko przez Sklamat, przez przełęcz. Drogą, z której się nie wraca. Co mówiła nieboszczka na rozdrożu? Co? Dlaczego chciała mnie zabić?
Wisenna nie odpowiedziała.
Nic nie mówisz. Nie szkodzi. I tak wszystko zaczyna się pięknie wyjaśniać. Babuleńka z rozstaju czekała na kogoś, kto zatrzyma się przed głupim napisem zakazującym dalszego marszu na wschód. To była pierwsza próba. Czy przybysz umie czytać? Potem babka upewnia się jeszcze, któż, jeśli niedobry Samarytanin z kręgu druidów, wspomoże w dzisiejszych czasach głodną staruszkę. Każdy inny głowę daje, odebrałby jej jeszcze i kijaszek. Chytra babcia bada dalej. Zaczyna gaworzyć o biednych ludziach w nieszczęściu, potrzebujących pomocy. Podróżny, zamiast poczęstować ją kopniakiem i plugawym słowem, jak uczyniłby to zwykły, szary mieszkaniec tych okolic, słucha w napięciu. Tak myśli babcia. Tak, to on. Druid idący rozprawić się z bandą prześladującą okolice. A że ponad wszelką wątpliwość sama jest nasłana przez ową bandę, sięga po nóż. Ha, Wisenna. Czyż ja nie jestem nadprzeciętnie inteligentny?
Wisenna nie odpowiedziała. Stała z głową odwróconą w stronę okna. Widziała, półprzeźroczyste błony z rybich pęcherzy nie stanowiły przeszkody dla jej wzroku, pstrokatego ptaka siedzącego na wiśniowym drzewku.
Wisenna.
Słucham.
Co to jest kościej?
Corin.
Rzekła Wisenna ostro, odwracając się ku niemu.
Dlaczego się mieszasz do nieswoich spraw?
Posłuchaj.
Corin ani trochę nie przejął się jej tonem.
Jestem już wmieszany w twoje, jak mówisz, sprawy. I tak wyszło, że chciano mnie zarżnąć zamiast ciebie.
Przypadkowo.
Myślałem, że czarodzieje nie wierzą w przypadki. Tylko w magiczne przyciąganie, sploty wydarzeń. Różne takie. Zauważ, jedziemy na jednym koniu. Fakt i przenośnia zarazem. Krótko. Oferuję ci pomoc w misji, której celu się domyślam. Odmowę potraktuję jako przejaw arogancji. Mówiono mi, że wy z kręgu mocno lekceważycie sobie zwykłych śmiertelników.
To kłamstwo.
Świetnie się składa.
Corin wyszczerzył zęby.
Nie traćmy zatem czasu. Jedźmy do kuźni.
Mikula solidniej uchwycił pręt obcęgami i obrócił go w żarze.
Dymijcie!
Rozkazał. Czeladnik zawisł na dźwigni miecha. Jego pucołowata twarz błyszczała od potu. Pomimo szeroko otwartych drzwi, w kuźni było nieznośnie gorąco. Mikula przerzucił pręt na kowadło, kilkoma mocnymi uderzeniami młota rozpłaszczył koniec. Stelmach Radim, siedzący na nieobrobionym pieńku brzozowym, również się pocił. Rozpiął sukmanę i wyciągnął koszulę ze spodni.
Dobrze wam gadać, Mikula,
powiedział.
Wam bijatyka nie nowina, każdy wie, żeście niecałe życie w kuźni kuli. Ponoć dawniej łby tłukliście, nie żelazo.
To i cieszyć się powinniście, że takiego macie w gromadzie,
rzekł kowal.
Po raz wtóry mówię wam, że nie będę więcej tamtym w pas się kłaniał, ani robił na nich. Nie pójdziecie ze mną, zacznę sam. Albo z takimi, co krew nie pod piwek mają w żyłach. W lasy zapadniem, będziem ich po jednemu prać, jak którego nadybiem. Ilu ich? 30? Może i tego nie. A sił po tej stronie przebęczy ile? Chłopów mocnych? Dmiczop!
No przecie dmy!
Raźniej!
Młot dzwonił o kowadło rytmicznie, nieledwie melodyjnie. Czop dął w miech. Radim wysmarkał się w palce, wytarł dłoń o cholewę.
Dobrze wam gada.
Powtórzył.
A ilu to z klucza pójdzie, a?
Kowal opuścił młot. Milczał.
Takem myślał.
Rzekł Stelmach.
Nikt nie pójdzie.
Klucz, sioło małe. Mieliście wybadać w Porogu i w Kaczanie.
Tak i badałem. Mówiłem wam jak jest. Bez wojaków z Majeny ludzie nie ruszą. Niektórzy gadają tak. Co nam tamci, wrany, bobołaki? Tych na widły możemy we trzy migi wziąć. Ale co czynić, gdy kościej na nas pójdzie? W bór umykać! A chałupy, dobytek na plecy nie weźmiemy. A na koście ja nie nasza moc, to wiecie.
Skąd mam wiedzieć? Widział go kto?
Krzyknął kowal.
Może wcale nijakie...